Zapraszam do wysłuchania wiadomości. Pan wzywa mnie, abym wszedł na górę i poświęcił się jeszcze bardziej modlitwie i medytacji, powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie. Przedostatnie spotkanie papieża Benedykta XVI z wiernymi zgromadziło ponad 100 tysięcy osób, w tym Polaków. Wierni żegnali papieża muzyką i okrzykami. Ojciec Święty poświęcił swoje rozważania Ewangelii opisującej przemienienie pańskie na górze Tabor. Ojciec Święty powiedział, że możemy z niej wyciągnąć bardzo ważną naukę.
Najpierw prymat modlitwy, bez którego całe zaangażowanie w apostolat i posługę charytatywną sprowadziłaby się do aktywizmu. Podczas Wielkiego Postu uczymy się oddawać właściwą ilość czasu na modlitwę osobistą i wspólnotową, która jest oddechem naszego życia duchowego.
Modlitwa, jak powiedział papież, nie jest izolacją od świata i jego sprzeczności, lecz wprowadza nas na drogę, prowadzi do działania.
Czuję, że to Słowo Boże jest w sposób szczególny skierowane do mnie w tym momencie mojego życia. Pan wzywa mnie, abym wszedł na górę, abym poświęcił się jeszcze bardziej modlitwie i medytacji. Jednak to nie oznacza, że opuszczam Kościół. A nawet, jeżeli Bóg tego ode mnie żąda, to tylko dlatego, abym mógł nadal służyć Mu z takim samym oddaniem i miłością, jaką czyniłem to dotychczas, ale w sposób bardziej odpowiedni dla mojego wieku i moich sił.
Następnie, po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, Ojciec Święty żegnał się z wiernymi w kilku językach. Po polsku papież powiedział:
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziękuję Wam za pamięć i dowody bliskości, które otrzymuję od Was w tych dniach, a szczególnie za modlitwy. Ewangelia dzisiejsza prowadzi nas na górę Tabor, gdzie Chrystus osłonił wobec uczniów bliskiego bóstwa i upewnił, że przez cierpienie i krzyż możemy dojść do chwały zmartwychwstania. Umiemy dotrzeć jego obecność, chwałę i bóstwo, życiu Kościoła, kontemplacji i codziennych staszeniach. Serce Wam błogosławię.
W środę, w przeddzień ustąpienia Ojca Świętego Benedykta XVI z urzędu, odbędzie się jego ostatnia audiencja generalna. Od czasu ogłoszenia decyzji Ojca Świętego o ustąpieniu wierni w Polsce i na całym świecie trwają na modlitwie dziękczynnej za posługę papieża. Ksiądz biskup świdnicki Ignacy Dec ogłosił dzisiejszą niedzielę dniem szczególnej modlitwy dziękczynnej zakończący się pontyfikat papieża Benedykta XVI. Do ufnej i głębokiej modlitwy dziękczynnej zachęca wiernych także ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Metropolita częstochowski będzie przewodniczył 27 lutego w Bazylice Jasnogórskiej o godzinie 20 mszy świętej dziękczynnej za pontyfikat Ojca Świętego.
Kiedy miałem radość pierwszy raz spotkać się jako biskup metropolita częstochowski z Ojcem Świętym, wówczas pozdrawiając go w imieniu naszego Kościoła, papież powiedział wprost: proście za mną na Jasnej Górze. I ja odpowiedziałem: prosimy i będziemy zawsze prosić intencji Ojca Świętego. I dlatego spełniam tę jego prośbę dzisiaj już po jego osobistej decyzji złożenia urzędu. Dlatego tę prośbę przedłużyłem, bo przed obliczem Matki Bożej, szczególnie teraz doświadczonej od 9 grudnia, mamy nie tylko prawo, ale i zobowiązanie modlić się w intencjach następców świętego Piotra.
Mówił ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Kościół w Polsce obchodził niedzielę Adgentes. Od kilku lat druga niedziela Wielkiego Postu to w Polsce Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami, stąd nazywana jest w skrócie Niedzielą Adgentes. Tego dnia zbierane były datki na finansowanie projektów misyjnych za pośrednictwem dzieła pomocy Adgentes przy Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. Chęć dzielenia się z innymi wypływa z wiary. Ma to szczególny wydźwięk właśnie w roku wiary, mówił ksiądz biskup Jerzy Mazur, pasterz kościoła ełckiego.
Ta niedziela przebiega pod hasłem Pomagajmy misjonarzom w roku wiary. A więc rok wiary, kiedy celem tego roku jest, aby odzyskać radość, która płynie z wiary i ten entuzjazm przekazywania wiary, powinniśmy też z radością dzielić się, pomagać innym, a to wypływa z wiary. Im mocniejsza, głębsza wiara, tym większe także zaangażowanie w całą działalność misyjną Kościoła i życzę, aby to zaangażowanie było wielkie, a przez to wypełniamy nasze powołanie do działalności misyjnej, którym zostaliśmy obdarzeni w czasie Chrztu Świętego, a w czasie sakramentu bierzmowania, jakby posłanie, żeby być świadkami aż po krańce ziemi.
Przewodniczący dzieła biblijnego ksiądz profesor Henryk Witczyk otrzymał tytuł honorowego obywatela Włoszczowy. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uczestniczył w nich dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Ksiądz profesor Henryk Witczyk, urodzony w 1955 roku, jest kapłanem diecezji kieleckiej, wykładowcą w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Pełni funkcję przewodniczącego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Jako jedyny Polak został powołany przez Ojca Świętego Benedykta XVI do papieskiej komisji biblijnej. Ksiądz profesor Henryk Witczyk jest autorem licznych prac naukowych. Upowszechnia również wiedzę biblijną w Radiu Maryja i Telewizji Trwam w ramach powołanego w Kielcach w 2012 roku przez księdza kardynała Gianfranco Ravasiego Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera rządu technicznego profesor Piotr Gliński przedstawił zespół 24 ekspertów, którzy, jak mówił, są gotowi wziąć odpowiedzialność za Polskę. Tylko taki rząd posiada zdolność odsunięcia od wpływów jawnych i ukrytych grup interesów uniemożliwiających dobre rządzenie, akcentował profesor Gliński. Priorytetami rządu technicznego ma być walka z bezrobociem, odbudowa polskiej wspólnoty i sprawne państwo.
Rząd techniczny jest dobrym, a może jedynym dobrym rozwiązaniem na obecną sytuację Polski w naszym rozumieniu, na sytuację wielowymiarowego kryzysu. Polska jest w kryzysie, Polska dryfuje. Obecny rząd w takiej sytuacji nie jest w stanie rządzić. Obecny styl rządzenia to styl uprawiania polityki propagandowej, to zarządzanie przez bałagan, zarządzanie przez tematy zastępcze, przez jakieś na przykład pseudozmiany w składzie rządu jak ostatnio, zarządzanie przez nienawiść także i rozmaite prowokacje.
Profesor Piotr Gliński z niepokojem odniósł się do rosnącego bezrobocia i kolejnej fali wyjazdów młodych Polaków za granicę. Według wyliczeń ekspertów w najbliższym czasie nasz kraj może opuścić nawet 1 milion młodych ludzi. Kandydat na premiera rządu technicznego wymienił ponadto 8 wymiarów kryzysu, z którym zmaga się Polska. Wśród nich wskazał m.in. kryzys gospodarczy, fiskalny, demograficzny, kryzys na rynku pracy oraz kryzys zaufania Polaków do państwa. Jak mówił, niepokojący jest także kryzys wartości i kultury oraz sposobu uprawiania polskiej polityki. Jesteśmy po to, aby pokazać Polakom inny sposób uprawiania polityki. Już czas na to, abyśmy przestali walczyć na nienawiść i uprawiać politykę poprzez propagandę, powiedział kandydat na premiera rządu technicznego. Profesor Piotr Gliński oświadczył też, że jest w sposób absolutnie bezprecedensowy blokowany w mediach, a jego działania są komentowane w sposób tendencyjny.
To są standardy białoruskie, nie polskie. Ja apeluję jeszcze raz do polskiej opinii publicznej, do polskich polityków także, a także do europejskiej opinii publicznej, że w Polsce są łamane podstawowe zasady cywilizowanego prowadzenia debaty publicznej. Nie można prowadzić debaty publicznej w ten sposób. Nie można próbować kneblować ludzi, którzy mają mandat także demokratyczny, ponieważ konstruktywne wotum nieufności jest składane przez posłów polskiego Sejmu i mają poparcie największej partii opozycyjnej w Polsce. Partii, która według ogólnej wiedzy nas wszystkich ma poparcie co najmniej 1/3 polskiego społeczeństwa, jeżeli nie więcej. Tak być nie może. Jeszcze raz apeluję o zmianę tej sytuacji. To jest sytuacja zagrażająca polskiej demokracji.
Solidarna Polska proponuje zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa. W tym celu przygotowany został pakiet zero tolerancji dla morderców i przemocy. Ostatnie wydarzenia w Polsce pokazują, że wyraźnie wzrasta przestępczość. Niestety ta najbardziej brutalna, w tym zabójstwa, alarmuje prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.
Przerażająca część tych zabójstw jest związana z mordowaniem najbardziej bezbronnych, niewinnych dzieci. Kolejne takie wydarzenie sprzed dwóch dni z okolic Szczecina do nas dotarło, ale też dochodzi do zdarzeń związanych z użyciem brutalnej przemocy w stosunku do młodych ludzi, czy między młodymi ludźmi w Łodzi. Gdzieś odbył się marsz protestu, milczący marsz protestu wobec bezsensownej, okrutnej śmierci, jaka została zadana niespełna 20-letniemu maturzyście przez innego 20-latka, już wcześniej karanego za rozboje i poważne pobicia. Niestety system wymiaru sprawiedliwości w tym wypadku zawiódł, bo orzekane wcześniej kary w zawieszeniu rozuchwaliły tego sprawcę.
W takiej sytuacji prawo w Polsce powinno być znacznie surowszym, dodaje Zbigniew Ziobro. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem lub zabójstwo dziecka powinno być karane wyłącznie 25 latami pozbawienia wolności albo dożywociem. Gwałty muszą być traktowane jako zbrodnie, wylicza lider Solidarnej Polski.
Bardzo wiele orzekanych kar z zabójstwa to są kary rzędu 14-15 lat pozbawienia wolności, a sprawca po połowie, nawet 10 sprawca po połowie wychodzi na wolność. Chcemy też, aby ograniczyć kary w zawiasach, kary tak zwanym w zawieszeniu, bo one rozuchwalają. Oczekujemy też, że w przypadku sprawców, którzy po raz kolejny mimo wcześniejszych skazań dopuszczają się przestępstw z użyciem przemocy, by zastosować regułę, którą wprowadzono do systemu amerykańskiego i brytyjskiego, która nazywa się 3 razy i po sprawcy. To znaczy, jeżeli sprawca po raz trzeci w recydywie dopuszcza się ciężkiego przestępstwa przeciwko przemocy, to orzekana jest wobec niego bardzo surowa kara izolacyjna, która uniemożliwia jego pobyt na wolności, czy nie w przyszłości krzywdy innym osobom.
Solidarna Polska zwróciła się także o zwołanie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Wewnętrznych, aby zastanowić się, co zrobić, aby zwiększyć ilość patroli policyjnych w miejscach, gdzie jest większe zagrożenie przestępczością. W niedzielę obchodziliśmy 60. rocznicę śmierci generała Augusta Emila Fildorfa Nila. Został on zamordowany w więzieniu mokotowskim w Warszawie 24 lutego 1953 roku. Od ubiegłego roku na tzw. łączce na wojskowych Powązkach trwają prace ekshumacyjne, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy spoczywają tam szczątki generała Augusta Emila Fildorfa. Generał był organizatorem i szefem KDW Komendy Głównej AK, jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy AK i polskiego podziemia niepodległościowego.
Był to jeden z typowych polskich patriotów, którzy w roku 1914, w jego wypadku razem z Józefem Piłsudskim, razem z przyszłym naczelnikiem państwa, stanął do walki o niepodległość Polski. No, efektem tego była odrodzona Rzeczpospolita w roku 1918. Ten młody legionista wybrał wówczas, no ostatecznie w roku 19, karierę zawodowego wojskowego. W czasie wojny tak dobrze stawał, że był wyróżniony najwyższymi odznaczeniami wojskowymi, otrzymał także krzyż Virtuti Militari. Zasłynął tym, że był rzeczywiście bardzo dzielnym żołnierzem, zdolnym do poświęcenia, był zdolny do oddania za ojczyznę wszystkiego ze swoim życiem.
Mówił doktor habilitowany Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego oddziału IPN. W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył generała Nila pośmiertnie orderem Orła Białego. Przypomniał o tym ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź podczas uroczystości upamiętniających żołnierzy wyklętych w Luzinie. Metropolita Gdański przytoczył bogaty w zasługi dla Polski życiorys generała Augusta Emila Fildorfa Nila. Zauważył, że do dziś żyje prokurator będący przy wykonaniu kary śmierci na generale.
Mija dokładnie 60 lat od tego morderstwa. Podczas ostatniego widzenia ze swoją żoną powiedział: pamiętaj, abyś o łaskę ułaskawienia nie prosiła, zabraniam tobie tego. Nie jest znane miejsce pochówku generała, a żaden z uczestników tej zbrodni sądowej, sędziowie, śledczy, prokuratorzy, nie poniósł kary. Dożyli spokojnej starości, otrzymali wysokie renty i jeszcze żyje prokurator będący przy wykonaniu kary śmierci. I taka jest sprawiedliwość.
Uroczystości w Luzinie rozpoczęła msza święta z udziałem kompanii i orkiestry reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Podczas niej modlono się w intencji wybitnych oficerów Wojska Polskiego, generała Nila, majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszko oraz innych zamordowanych lub prześladowanych po wojnie Polaków, którzy opierali się podporządkowaniu Polski przez Związek Sowiecki. W trakcie uroczystości ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź poświęcił tablicę upamiętniającą żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK majora Szędzielarza, walczących w 1946 roku na Pomorzu z sowieckimi kolaborantami. Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź nawiązał do bohaterskiej postawy Danuty Siedzikówny, Inki, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK. Trzeba mieć taki hart ducha, taką odwagę jak ta 17-letnia sanitariuszka, powiedział ksiądz arcybiskup.
Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, zginęła w więzieniu na Kurkowej w Gdańsku. 28 sierpnia 1946 roku, mając 17 lat, strzałem w głowę, a przed egzekucją zdążyła krzyknąć: niech żyje Polska, żołnierzy niezłomnych, generała Fildorfa Nila. To do was, młodzi przyjaciele, mówię, trzeba mieć taki hart ducha, taką odwagę, taką formację, takie bogactwo ducha, jak ta 17-letnia sanitariuszka.
W Hiszpanii ojcowie redemptoryści świętują 150-lecie przybycia do tego kraju. Jubileuszowy rok zainaugurowano mszą świętą w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Madrycie. Eucharystii przewodniczył przełożony generalny Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, a koncelebrowali ojcowie redemptoryści z wielu krajów Europy, Afryki i Ameryki Łacińskiej.
Pierwsi trzej redemptoryści, ojcowie Victor Loyodice i Phil Zanoni oraz brat Luis Zanichelli, przybyli do Madrytu 15 lutego 1863 roku. Początki nie były łatwe, jednak z biegiem czasu stali się znani w całym Królestwie Hiszpanii dzięki misjom ludowym oraz ikonie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W Madrycie powstaje już w 1892 roku jej sanktuarium, które przyciąga mieszkańców stolicy i okolic. Hiszpańscy redemptoryści zaczynają wyjeżdżać na misje. Założyli placówki praktycznie we wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej, a także w Afryce, na Filipinach i w Chinach, skąd zostali wypędzeni przez komunistów. Wielkim ciosem dla redemptorystów była hiszpańska wojna domowa, podczas której wielu zginęło śmiercią męczeńską. Program jubileuszowego roku z okazji 150-lecia przybycia redemptorystów do Hiszpanii jest bardzo bogaty. Bez wątpienia jego głównym punktem będzie beatyfikacja 5 zakonników w Tarragonie w październiku bieżącego roku. Zginęli oni za wiarę podczas wojny domowej, niektórzy po wielkich cierpieniach, w miejscowości Cuenca.
Wysłuchali państwo wiadomości w Radiu Maryja.